Witam Państwa, Lech Pilarski. Programowanie wchodzi także do szkół. Jest już w programie nauczania nawet. Pod tym kątem zmienia się szkolna informatyka. Po co warto uczyć się programowania? Skąd wziąć kadry nauczycielskie? Ciekawy projekt w tym zakresie realizuje Politechnika Białostocka i o tym dzisiaj w programie zapraszam. A dzisiaj w naszym studiu pani od programowania, czyli Dorota Mozerska i dr Urszula Kurzelewska. Pani Dorota to również doktor, Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej. To może zacznijmy od odpowiedzi na takie proste pytanie. Po co warto uczyć się programowania?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Uczyć się programowania zawsze warto, bo to zawód przyszłości. I musimy się pogodzić z tym, że społeczeństwo jako takie bez komputerów, bez programowania zwyczajnie się nie obędzie. Żeby mieć przyszłych programistów, ale też i rozsądnych, rozumnych użytkowników, powinniśmy rozpocząć nauczanie programowania od jak najwcześniejszych lat. Nie mówię, że od żłobka i od niemowlęcia, ale od klas nauczania początkowego jak najbardziej.
Ale biorąc pod uwagę, że przedszkolaki już z tabletami czy smartfonami kursują po sieci, no to można by powiedzieć, że już od przedszkola warto zacząć.
Tak, jak najbardziej. Tak naprawdę, czy jest to klasa pierwsza szkoły podstawowej, czy przedszkole, to może jeszcze tak wiele nie zmienia. I te zajęcia, które przewidzieliśmy w projekcie, są skierowane również do dzieci młodszych.
Ale no, przecież nie każdy, kto będzie się uczył, poznawał zasady programowania, nie zostanie informatykiem. To zatem po co ci, którzy nie zostaną informatykami, nie wyobrażają sobie, że będą informatykami, też dobrze by było, żeby się uczyli programowania.
Pamiętajmy, że to jest również nauka algorytmicznego myślenia i logicznego myślenia, także to na pewno nie zaszkodzi, nie bójmy się
tego.
Co to
znaczy myślenie algorytmiczne?
Algorytmiczne to jest wykonywanie kolejnych czynności we właściwej kolejności. Może pani doktor tak opowie nam bardziej ze strony informatycznej, tak?
Tak to wygląda, nie? Że musimy każdą czynność, każde zjawisko rozebrać na czynniki pierwsze.
Musimy zanalizować problem i postawić sobie pytanie, tak, które doprowadzi nas do celu i następnie podzielić czynności, które będą nas prowadzić do tego celu na poszczególne etapy.
No bo maszyna jest dosyć prymitywna. W konsekwencji wszystko sprowadza się do odpowiedzi na pytania tak lub nie. Czyli wybieram tę drogę, czyli skręcam albo w lewo, albo w prawo i wykonuję kolejne etapy i czynności,
tak, instrukcje. Bądź też w pętli niektóre iteracyjnie, bądź też jednorazowo. To zależy od problemu, tak i od tego, co chcemy osiągnąć.
Czy no, ludzie, którzy przychodzą do was uczyć się, nauczyciele, którzy będą za chwilę uczyć nasze dzieciaki programowania, czy mają to myślenie algorytmiczne, czy to jest dla nich zaskoczenie? Jak to wygląda z pań doświadczeń?
Myślę, że nauczyciele, którzy przystąpią do projektu, to akurat w tym przypadku nauczyciele kształcenia zintegrowanego, czyli przeważnie panie pracujące w klasach 1-3 szkoły podstawowej, uczą na co dzień dzieci również myślenia logicznego. Także od tej algorytmiki daleko nie odskoczyły wcześniej, czyli to nie jest tak, że nie było to tak całkiem nauczane, tylko może nie aż tak ukierunkowane i nie na specjalistycznym sprzęcie i dedykowane z myślą o przyszłym programowaniu. O, w tym przypadku użyjemy ciekawych narzędzi, takich na przykład jak robot edukacyjny, czyli to właśnie to pójście w lewo, w prawo, czyli wykonywanie kolejnych kroków instrukcji w sposób bezpośredni czy w pętli, jak pani doktor wspomniała, to jak najbardziej jest to przewidziane.
Ale słyszałem, że niektórzy rzucają się od razu i próbują wykorzystywać jakiś tam język programowania i rozwiązywać problem, nie algorytmizując go, nie rozkładając go na owe czynniki, tylko zobaczymy, jak to wyjdzie.
Czasami tak rzeczywiście bywa w przypadku starszych osób, studentów, tak, którzy są, dla nich programowanie się kojarzy ze znajomością języka programowania i czym prędzej, pomijając wcześniejsze etapy, starają się go poznać i przystępują do pisania programu, nie zaznajamiając się nawet z problemem. Natomiast takie wcześniejsze etapy, jak poznanie programów edukacyjnych do nauki programowania na wcześniejszym etapie, w młodszym wieku, rzeczywiście poprawia tą zdolność analizy problemu.
No i jak widziałem w programie nauczania w szkołach, szczególnie w klasach siódmych, bo teraz po zmianie tego programu tam programowanie weszło, że tak powiem, no to dzieciaki uczą się, wykorzystują te programy, podpowiedzi, schematy blokowe, konstruują i analizują no, różnorodne czynności, czyli próbują rozwiązać jakiś problem, posługując się owymi schematami blokowymi.
W klasach siódmych można już uczyć faktycznie trochę poważniej na konkretnym języku programowania i też traktować no, poważniejsze problemy do rozwiązania oczywiście, ale warto zaczynać wcześniej.
No teraz przejdźmy do tego projektu, który realizuje Politechnika Białostocka. Chodzi o przygotowanie kadr dla szkół, nauczycieli, którzy będą uczyli owego programowania.
Tak, Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej został beneficjentem programu Polska Cyfrowa i realizuje projekt Programowanie od Podstaw w dwóch powiatach, w tak zwanym NUTS-ie trzecim, powiat białostocki, powiat sokulski, gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie. Do projektu zgłosiły się szkoły, ale jest to w tej chwili 27 szkół i 140 nauczycieli spośród tych szkół weźmie udział w projekcie. Nauczyciele są szkoleni w dwóch etapach. W pierwszym etapie otrzymują 36 godzin instruktażu pod opieką naszych trenerów. Następnie przystępują do etapu drugiego i prowadzą 30 godzin zajęć ze swoimi uczniami. Jest to drugi etap, praktyczny szkolenia, też pod okiem instruktorów.
Czy już takie zajęcia się odbywają?
Startujemy w najbliższą sobotę. Dosłownie w tę sobotę rozpoczynamy w dwóch ośrodkach szkolenie, w szkole w Łapach oraz w jednej ze szkół w Sokółce. Dwie grupy pań nauczycielek będą uczyły się uczenia, programowania z matą edukacyjną. Nazywamy to takie programowanie na dywanie. Czyli jeszcze bez komputera, bez tabletu, bez robota edukacyjnego. Tam jest właśnie ta taka pierwsza styczność z algorytmiką.
Czyli co, będziecie wozić ze sobą dywan? Jak to wygląda?
Jest specjalna mata do kodowania, wyprodukowana i wymyślona przez Fundację Mistrzów Kodowania, wyposażona w odpowiednie kwadraciki, gdzie dzieci czy uczniowie ogólnie wykonują odpowiednie czynności, instrukcje, nieźle się przy tym bawiąc.
Taka swoista gra w klasy?
Taka swoista gra w klasy, bo mata jest pokratkowana. Tak, kwadraty na jednej stronie są to kolorowe pola kwadratów, na drugiej są to takie czyste kwadraty. Również można to wykorzystywać do nauczania przedmiotów, nie tylko informatycznych, ale również matematyki, języka polskiego, czy nawet języków obcych, czyli ma dużo większe zastosowanie.
No jeszcze nie widziałem takich zajęć.
To zapraszamy.
Czyli zaczynacie od mat, później te maty, te szkoły zostaną wyposażone w te maty, tak żeby dzieciaki można było uczyć?
Akurat w tym przypadku kupujemy 27 mat do kodowania, czyli każda ze szkół, która bierze udział w projekcie, taką matę do kodowania otrzyma. Nie tylko kodowania, to jest pomoc dydaktyczna, tak jak wspomniałam w innych przedmiotach. Następnie, to jest 6 godzin szkolenia z mat, najbliższy weekend, następnie przechodzimy do nauki już faktycznie programowania, ale w takim graficznym trochę języku, bo to jest Scratch Junior i tu do tego wykorzystamy tablety. Tablety mogą się tego uczyć dzieci, które jeszcze nie umieją czytać.
Tak nawet.
Tak nawet, tak. Kolejne 12 godzin to jest programowanie z robotem edukacyjnym. W tym przypadku będzie to robot Foton, czyli tutejsza produkcja.
Osiągnięcie
Politechniki. Czy studentów Politechniki, absolwentów. Następnie będziemy uczyli już na tabletach ponownie App Inventora. Tak, App Inventor jest na tabletach, prawda? I Scratch ostatecznie będzie uczony już na komputerach. Tak, żeby szkoły również i nauczyciele wiedzieli, że mogą wykorzystywać istniejące w szkołach pracownie komputerowe.
A App Inventor, to co to jest?
To jest też aplikacja, która służy do stworzenia programu, z tym, że jest to program na urządzenia mobilne, czyli na tablet, na smartfon. To może być bardzo fajne, dlatego że dzieci stworzą program, tak, będą mogły pokazać kolegom, będą mogły zanieść do domu rodzicom, więc to będzie super fajny program, taki użytkowy, który będzie mógł być używany na co dzień.
Ile takich nauczycieli trzeba przygotować, żeby w każdej szkole były zajęcia z programowania?
Sądzę, że wszyscy nauczyciele nauczania początkowego powinni takie szkolenie przejść. I faktycznie tak jest w tych szkołach, które zgłosiły się do projektu, że jeżeli już szkoła wyraziła chęć uczestnictwa w projekcie, to chce przeszkolić wszystkich swoich nauczycieli. Nie zawsze wszyscy naraz są szkoleni w danej szkole. Szkolimy wtedy w takiej większej szkole w dwóch etapach, w dwóch turach szkolenia. Na przykład teraz, 2017 jesień, kolejna tura 2018, bądź nawet jeszcze w roku 2019, bo projekt trwa do końca listopada 2019 roku.
Czyli jeśli szkoły się zgłoszą, czy są już zgłoszone?
Są już zgłoszone na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Były zgłoszone szkoły, tak, podpisane deklaracje.
I teraz nauczyciele będą przygotowani i jest nadzieja, że już no, następne roczniki, które wchodzą do szkół, będą z owego programowania przygotowywane do życia.
Mamy nadzieję taką, dlatego że te 30 godzin w ramach drugiego etapu szkolenia nauczycieli to są zajęcia dodatkowe dla dzieci. Dlatego gorąco będziemy zachęcali rodziców, aby wyrazili zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach dodatkowych z programowania. Natomiast już w kolejnych etapach, które jakby już są poza projektem, to mamy nadzieję, że nauczyciele czy na zajęciach dodatkowych, czy wręcz na zajęciach bezpośrednio w programie szkolnym będą używali jakby możliwych aplikacji czy rozwiązań, które poznali. Czy nie muszą wszystkich naraz stosować w zależności od potrzeb, czy dostosowanych do poziomu klasy, bo jednak wcześniej trzeba się przyjrzeć kompetencji uczniów, których mamy w grupie.
Czy warto w ten proces zaangażować również rodziców? O tym powiemy za chwilę. W studiu panie doktorki, można by tak powiedzieć, Dorota Mozyrska i Urszula Kurzelewska, Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej. Czy właśnie przy tym nauczaniu programowania warto też wciągać rodziców? No bo coraz częściej docierają do nas takie sygnały, że rodzice walczą z komputerami i z dziećmi. Jeśli dzieci się zbytnio zaangażują, a zwykle grają, no to nawet się taki katalog kar pojawił, że no jak nie zrobisz tego albo nie odrobisz lekcji, no to nie dostaniesz komputera, nie?
Właściwie wszystko trzeba do wszystkiego podejść z pewną rozwagą i wyważeniem, czyli znaleźć taki punkt równowagi.
Złoty środek.
Złoty tak? Środek nie jest na środku, ale tak, wyważenie, bo to 1,6. Stąd też warto, jeżeli rodzice nie są przekonani, przekonywać, żeby dzieci uczyły się programowania.
Czy w swoim programie tych kursów kształcenia nauczycieli przewidujecie również zaangażowanie rodziców, zaproszenie ich, żeby pokazać, że to programowanie, to czego się uczą dzieci, no przysłuży im się w przyszłości?
Przygotowaliśmy nawet specjalne ulotki informacyjne, które dzieci mają zabrać ze szkoły do domu, pokazać rodzicom, opowiedzieć, czego się będą uczyły i poprosić rodziców o zapisanie na zajęcia dodatkowe. Również zaoferowaliśmy pomoc dyrektorom szkół w obecności naszej ze strony projektu na zebraniu rodziców w szkole, aby opowiedzieć, dlaczego warto, aby ich dzieci uczyły się programowania.
To jakby przyszli rodzice, to powtórzmy jeszcze, dlaczego warto?
Dlaczego warto? Jeżeli nawet ich dzieci nie zostaną przyszłymi programistami, informatykami, to na pewno nauczą się logicznie myśleć, rozwiązywać problemy. A to właściwie podstawa w radzeniu sobie w życiu, w jakimkolwiek zawodzie. I oczywiście w uczeniu się w szkole to podstawa sukcesu szkolnego, ale i sukcesu życiowego. Nie każdy musi być informatykiem, matematykiem, czy nawet studiować nauki ścisłe, żeby pracować sensownie. Wystarczy, że ma jakby dobrze poukładane w głowie, a trzeba od tego zacząć już w szkole. Jak najwcześniej, jak najwięcej.
Tutaj takie porównanie z szachami jest chyba prawidłowe. Tak jak uczymy dzieci gry w szachy, to przecież nie każdy zostanie arcymistrzem, ale no przynajmniej logicznego myślenia, przewidywania pewnej strategii uczą się przy tej okazji.
Tak, oczywiście. Szczególnie, że dzieci bardzo lubią grać w szachy. Wręcz akurat na przykładzie swojej córki mogę powiedzieć, że jest strasznie wielki boom. Tych dzieci jest tak dużo, że domy kultury nie są w stanie zorganizować dla wszystkich zajęcia i tu w zasadzie liczy kolejność zgłoszeń.
Mówi pani o szachach.
Mówię o szachach. Więc myślę, że rodzice już od początku widzą tą zależność pomiędzy zdolnością logicznego myślenia, a potem sukcesami w życiu zawodowym. i wręcz zachęcają dzieci do nauki szachów. Potem konsekwentnie jest nauka programowania. Być może tutaj jest problem taki, że rodzice widzą tylko dziecko, które spędza czas nad tabletem czy komputerem.
I że gra, ciągle gra, nie?
Być
nie
może czyta, gra, tak, nie interesuje się właśnie tym, co rzeczywiście powstaje w wyniku tego siedzenia nad tym tabletem. I że zaniedbuje rzeczywiście czytanie, tak, odrabianie lekcji. Być może to kwestia jest organizacji pracy, kolejności. Natomiast dobrze jest jednak pozwolić dziecku, żeby nadal to było przyjemnością, żeby to nie było obowiązkiem, nie czuło się przymuszone do tego programowania, żeby czerpało z tego rzeczywiście radość.
No to właśnie, jak zorganizować zajęcia w szkole, żeby dzieciaki czerpały radość z nauki programowania?
To jest na tyle oczywiste, bo zajęcia są tak bardzo atrakcyjne dla dzieci w szkole. Te, które nie tylko my proponujemy, ale ogólnie tak jak się uczy tych początków programowania, że właściwie nie ma do czego zachęcać. To jak używamy wizualnego języka Scratcha, czy też właśnie robota edukacyjnego, to właściwie przekona i dziecko, i rodzica bardzo łatwo tutaj do chęci nauki programowania.
No i przez te pierwsze trzy lata nauczymy takiego dzieciaka programowania, nauczymy korzystania, wykorzystywania tabletów, komputerów i tak dalej, i tak dalej. No i później zaczyna się ten kolejny etap edukacji, a tam już tych komputerów, tych możliwości informatycznych jak na lekarstwo. Jak to z tym pogodzić? Jak doprowadzić do zmian w szkole, w pani opinii, żeby ów internet, komputery były szerzej wykorzystywane do nauki, do zdobywania wiedzy.
Może nie należy też przesadzać. Zdobywanie wiedzy informatycznej powinno się jednak odbywać na lekcjach informatyki, czyli tutaj zwrócenie uwagi, żeby te lekcje informatyki naprawdę się odbywały i to
ale
w zakresie
programowania. Ale tutaj pije pani doktor do tego, że te zajęcia w klasie 1-3 są atrakcyjne, jak pani sama zachęcała przed chwilą, ale później możemy się uczyć przy wykorzystaniu internetu fizyki, matematyki, chemii, biologii, wszystkich innych przedmiotów. A u nas na razie w szkołach tylko kreda i tablica. No i to nudzi dzieciaki.
Akurat są rzeczy wspomagające. Do pewnych przedmiotów nawet nie należy wprowadzać za dużo internetu czy takiego używania, bo jednak matematyki czy fizyki uczymy się w sposób doświadczalny, czy przez obliczenia ręką, czy też przeprowadzanie doświadczeń. Także żebyśmy przypadkiem nie przesadzili.
Ale większość szkół nawet nie ma doświadczeń. To jest właśnie problem.
Ale proste doświadczenia zawsze można wykonać tak naprawdę przy zaangażowaniu nauczyciela i przy chęci, także to nie jest aż tak źle. Natomiast oczywiście pewne wizualizacje czy właśnie filmy edukacyjne jak najbardziej. Od dawna była telewizja chociażby edukacyjna, jeszcze przed erą internetu, także to jest znana metodologia. No a teraz użycie internetu to przynajmniej jakby wyzwoli tą swobodę używania i możliwości zmiany narzędzi nauczyciela jeszcze w trakcie trwającej lekcji, że ta lekcja staje się sama w sobie atrakcyjna poprzez różne formy jej realizacji.
Podziela pani taką nadzieję?
Tak, oczywiście. Tutaj też mogę powiedzieć, że rzeczywiście widzę sposób wykorzystania programowania na innych lekcjach, ponieważ nawet przygotowywaliśmy scenariusze zajęć, na przykład do nauki słówek w języku angielskim. Można do tego stworzyć program, który będzie właśnie nagradzał dobre odpowiedzi, jeśli ktoś wpisze poprawnie słowo w języku angielskim. Także rzeczywiście widzę tutaj możliwość wykorzystania na innych przedmiotach też.
Czyli nie tylko na tych latach 1-3, na tym poziomie edukacyjnym to się skończy. Czy jest nadzieja, że to się będzie właśnie rozwijało, żeby dzieciaki te zdobyte umiejętności na początku swojej edukacji później mogły wykorzystywać w starszych klasach?
Myślę, że tak. Przede wszystkim mogą przejść na poziom wyżej, czyli uczyć się innych języków. Nie siedzieć tylko cały czas w PowerPoincie czy w Paincie na pracowni lub realizować takie sygnały od nauczycieli. Bardzo często słyszę, są to pograjcie sobie, bo to nie o to chodzi. I tutaj zastrzeżenia rodziców w tym graniu to są słuszne, dlatego że niestety to się w szkole jeszcze tam przekłada. Bo zwyczajnie zajęcia, które mogłyby być poświęcone czy programowaniu, czy nawet obsłudze komputera, takiej zwykłej, pisaniu, zapisywaniu plików, zabezpieczaniu, nie są aż tak dobrze realizowane, jak powinny.
To pytanie, jak to poszerzyć? Jak unowocześnić tę naszą
właśnie
szkołę?
Potrzebujemy dobrze wykształconych nauczycieli, czyli powinniśmy od tego etapu zacząć, czyli tam, gdzie są kształceni przyszli nauczyciele, żeby wprowadzać do etapów edukacji samego nauczyciela ten właściwy sposób wykorzystania nowoczesnych metod kształcenia.
A tych metod jest bardzo dużo, programów jest bardzo dużo, różnorodnych aplikacji edukacyjnych też jest mnóstwo, które można by było wykorzystywać w tym procesie edukacyjnym.
Nie jest to nieskończona liczba z danego przedmiotu, więc da się to przejrzeć, a młodzi ludzie kształceni na studiach, powiedzmy nauczycielskich, na pewno są w stanie zajrzeć do różnych możliwości, korzystać z różnych platform edukacyjnych, zwłaszcza, że jeżeli chodzi o samo programowanie, chyba niedługo w Polsce powstanie wspólna platforma z takiego ruchu miasta w internecie, tak, które będą łączyły różne możliwości edukacyjne z wykorzystaniem komputerów w jedno miejsce, tak żeby nie były rozproszone w sieci, czy gdzieś niewidoczne, czy gdzieś funkcjonujące na starych serwerach, czyli będzie to na pewno dostępne.
Taki refresh zostanie dokonany, przejrzane te programy edukacyjne i zapewniony dostęp.
Tak, tak przynajmniej są założenia. Zobaczymy, jak to zapracuje. Myślę, że bardzo dobrą robotę w Polsce robi Stowarzyszenie na rzecz Khan Academy. Sporo już tych filmików zostało przetłumaczonych na język polski i one mają bardzo dobry odbiór wśród uczniów.
Czyli korzystajmy z informatyki rozsądnie. Narzędzi jest coraz więcej i przygotowujmy pedagogów do tego, żeby wykorzystywali te nowoczesne narzędzia, uatrakcyjniając lekcje, no bo dzieciaki nam się też pod wpływem tej techniki, pod wpływem internetu zmieniają. Już oczekują czegoś więcej niż tylko suchego wykładu.
Tak, dzieci wręcz, tak jak pan zauważył, w pierwszych latach są bardzo zainteresowane nauką, są to dla nich cały czas nowe treści. Z biegiem czasu nauka staje się nudna, więc to jest fajne narzędzie, żeby podtrzymać to zainteresowanie, żeby...
No właśnie, co zrobić, żeby w szkole deszcz nie padał ciągle, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą.
Dzieci muszą być po prostu zaangażowane w ten proces dydaktyczny. To nie może być tylko i wyłącznie forma wykładu, że dziecko tylko słucha, zapisuje i ma potem się nauczyć, powtórzyć, ale też musi widzieć związek z życiem codziennym, z praktyką i też uczestniczyć aktywnie w tej lekcji.
Odkrywać, tak?
Dokładnie.
Być zaangażowanym, a nie tylko odtwarzać czy próbować zapamiętać to, co nauczyciel przekazuje.
Pamiętajmy, że umysł dziecka i młodego człowieka jest nastawiony na zdobywanie doświadczenia i nauka, jest otwarty. Tak naprawdę nie trzeba aż takich barier przełamywać. Tam wystarczy rozsądnie wlewać do umysłu, aby on to pobrał i nabrał dobrych przyzwyczajeń nawet na jakby przyszłe możliwości samorozwoju. To też jest ważne, czyli żeby poprzez te formy wykorzystania dostępności do sieci, do internetu, do wiedzy, która jest tam zawarta, pokazać, jak się można potem rozwijać samemu. Tak, że to też jest istotne. Natomiast co do stosowania nowoczesnych narzędzi na lekcjach, to tu ostrzegam, żeby też trochę uważać. Trochę manualności nadal, zwyczajnego nauczania też nie zaszkodzi.
Czyli pisanie ręką?
Jak najbardziej. Pisanie ręką,
a nie tylko myszka.
Rozwiązywanie zadań matematycznych też zwyczajnie na kartce i na tablicy i tutaj na komputer.
Ale wie pani, że to jest najgorsza rzecz, jak przychodzą synowie moi i mają do odrobienia zadania. Najgorsza rzecz pod słońcem.
Ale to jest najlepsza...
Jak już jedno zadanie czy dwa rozwiązałem, to po co jeszcze 200 tych następnych?
To jest najlepsza rzecz trenująca faktycznie umiejętności matematyczne. Oprócz ewentualnych zadań z geometrii czy z konstrukcji, na przykład brył, rysunków, to rozwiązywanie zadań algebraicznych, takie zwykłe na papierze, naprawdę wzmacnia pamięć i umiejętności, które gdzieś tam zapadają nam zupełnie w sposób
podkorowy. A co by pani odpowiedziała na pytanie mojego syna, który ma coś tam zaznaczać na osi liczbowej? Po co to? Przecież ja tego w życiu nie będę robił.
Bo osi liczbowej za moment dojdzie druga osi współrzędne, także trudno w ogóle żyć bez współrzędnych na GPS-ie geograficznym.
To już wiem, co odpowiedzieć.
Tak?
A za chwilę spróbuję...
Żeby zrozumieć dwie osie, trzeba poznać jedną.
A za chwilę spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co dalej? Czy będzie więcej tego rodzaju szkoleń, żeby liczba pedagogów funkcjonujących w naszych szkołach, a potrafiących nauczać programowania, będzie dostateczna? Projekt się dopiero zaczyna, ale ja już zadaję pytanie, co będzie dalej. Czy zatem będą kolejne projekty pomagające wykształcić kolejnych nauczycieli programowania dla szkół?
Póki co jeszcze cała polska mapa nie została pokryta projektami. W tej chwili do końca października trwa nabór na realizację podobnych projektów w innych obszarach Polski, na przykład w regionie suwalskim, czy w regionie łomżyńskim, czy w regionie ostrołęckim. Nie ma jeszcze instytucji, która takie szkolenia będzie organizowała. Myślę, że się znajdzie po tej turze projektów i że faktycznie we wszystkich regionach Polski ruszy to szkolenie.
Bo na razie przypomnijmy, powiat suwalski i powiat białostocki.
Powiat białostocki i powiat sokulski. To jest sokulski. Tak zwany ten obszar trzeci, noc trzeci tutaj. Politechnika Białostocka startuje jako partner w regionie suwalskim. Myślę, że to doświadczenie, które już po trochu mamy i przygotowany program szkolenia z naszej strony, przez naszych trenerów, zaowocuje również w regionie suwalskim. Ale to poczekamy na wyniki projektów, oceny. Natomiast jak się zakończą projekty po gdzieś około 2019 roku, bo bardzo dużo regionów jest obsługiwanych przez Fundację Orange z mistrzami kodowania, czy potem coś jeszcze nastąpi, pewnie zależy od Ministerstwa Cyfryzacji.
Najbliższy poniedziałek minister od cyfryzacji będzie w Białymstoku, to zapytamy, co będzie dalej. Czy uda się przygotować właśnie kadry, tak żeby w każdej szkole była odpowiednia grupa nauczycieli uczących programowania?
Może się okazać, że wymaga to uzupełnienia, dlatego że nie wszystkie szkoły, nawet z regionów, w którym projekt jest realizowany, przystąpiły do projektu. Jednak szkół jest bardzo dużo. My na przykład kształcimy tylko, nazwijmy tylko 140 nauczycieli, a ich jest znacznie więcej w tych dwóch powiatach. Także nie sposób powiedzieć, że już wszystkich nauczyliśmy, tak? Także nie wiem, czy będą powtarzane jeszcze konkursy na dany powiat. Po drugie, mieliśmy takie zgłoszenia trochę z pretensją, ze skargą, nawet z miasta Białystok, gdzie projekt nie mógł być realizowany, nie dotyczył gmin miejskich.
No właśnie, szkoda, że tego, że nie dotyczy to tego, ten projekt Białego Stoku, bo tutaj jest najwięcej szkół.
Najwięcej szkół, aczkolwiek zakłada się, że dostępność nauczycieli i uczniów do różnych form edukacji jest znacznie większa niż w mniejszych miejscowościach. To się z tym zgadzamy jak najbardziej, ale...
Ale możemy przy okazji zaapelować do władz, że tu
warto,
jest
też
uczelnia przygotowana i jest w stanie odpowiednio przygotować nauczycieli, którzy zajmowaliby się programowaniem
zwłaszcza
w tych klasach 1-3.
Tak. Tak, zwłaszcza, że właściwie codziennie otrzymujemy 1-2 takie telefony na ten temat, pytające, czy będziemy uczyć również w Białymstoku.
Przydałoby się?
Na pewno, tak, bo cały czas nie mamy informatyki, programowania na przedmiocie informatyki. Dzieci pewnie chętnie chciałyby się uczyć, bo też musimy pamiętać, że sprawia przyjemność dzieciom spędzanie czasu przed komputerem, więc mogłyby przy okazji jeszcze uczyć się programowania, mieć z tego frajdę, więc myślę, że tak.
Tym bardziej, że te programy, które podpowiadają nam, jak programować, są bardzo atrakcyjne.
Wizualnie, tak, są atrakcyjne dla dzieci.
Nie są skomplikowane, nie są przeładowane.
Intuicyjnie i pozwalają na stworzenie takich programów, które też sprawiają radość. Mogą być gry, to mogą być animacje, to mogą być jakieś takie programy użytkowe, nawet kalkulator.
Jak pani powiedziała, no nawet pomagające nauczyć się języków obcych.
Tak, dokładnie.
Bo bez słówek nie ma dobrej znajomości języka. No?
Bez płynności mówienia też. Słówka trzeba złożyć w zdania.
Na przykład. To mamy nadzieję, że uda się przekonać władze Białegostoku, żeby takie szkolenia dla nauczycieli programowania odbywały się również w naszym mieście, bo taka potrzeba jest, to wskazują te sygnały dopływające do was, do Politechniki.
Sygnały są zarówno ze szkół, od nauczycieli, jak i bezpośrednio od rodziców. Rodzice nie tylko odganiają dzieci od komputerów, od grania, ale także odwrotnie zupełnie,
szukają efektywnych metod kontaktu dzieciaka z komputerem.
Gdzie dzieci mogą już rozpocząć naukę programowania, czy to w klasach 1-3, czy w innych klasach szkoły podstawowej, czy gimnazjalnych jeszcze.
W każdym razie namawiamy do tego, żeby się uczyć programowania. Im wcześniej, tym lepiej.
Czym skorupka za młodu?
No właśnie. Jeśli chodzi o analizę, o budowę algorytmów, to później ułatwia życie.
Jak najbardziej.
To mamy już cel wytknięty. Uczymy dzieciaki programowania. Mamy nadzieję, że dotrze to wszystko do każdej szkoły w naszym regionie i będziemy się wyróżniali na tle innych regionów właśnie tym, że nasze dzieciaki będą potrafiły wreszcie
programować. Albo nie będziemy odstawali od innych regionów, czyli będziemy równolegle się rozwijać. Też tak na to popatrz.
No właśnie, żeby już nie popaść w samozadowolenie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Rozmawialiśmy dzisiaj o programowaniu, o uczeniu nauczycieli programowania. Taki projekt jest realizowany w Politechnice Białostockiej w dwóch powiatach, Sokólskim i Białostockim. W najbliższą sobotę rozpoczynają się pierwsze zajęcia, szkolenia dla nauczycieli. Mamy nadzieję, że będą kolejne etapy, kolejne programy po to, żeby właśnie owych nauczycieli w odpowiedni sposób przygotować. Dziękuję bardzo. W naszym studiu były panie dr Dorota Mozerska i dr Urszula Kurzelewska z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, Lech Pilarski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.